Moi rodzice w 1939 roku opuścili Hiszpanię, uciekając przed zwycięskimi wojskami frankistowskimi. Mój ojciec dlatego, że po prostu był żołnierzem w wojskach Republiki. Moja mama dlatego, że była córką nauczyciela, który bardzo był zaangażowany po stronie republikańskiej, więc w ucieczce przed prześladowaniami znaleźli się we Francji. Tam się poznali, pobrali i ja się urodziłem we Francji, w Tuluzie. I cały czas sądzili oczywiście, że wrócimy do Hiszpanii, no lada chwila, bo to nie może być tak, że po zwycięskiej dla koalicji, dla aliantów w wojnie może się ostać jakiś reżim faszystowski w Europie. Z kolei we Francji rodzice, tak jak i tysiące republikanów hiszpańskich, prowadziło nadal swoją działalność polityczną, która w pewnym momencie no, nie była zbyt mile widziana przez ówczesne władze francuskie. Przeprowadzono w 1950 roku taką akcję, gdzie zdaniem władz francuskich, tych najbardziej aktywnych politycznie uchodźców hiszpańskich, po prostu aresztowano i wywieziono poza teren Francji. Jakby w tym samym czasie rządy tak zwanych krajów demokracji ludowej obywatelom hiszpańskim przyznano prawo azylu politycznego. I w ten sposób mój ojciec się znalazł w Polsce w 1951 roku i parę miesięcy później rodziny tych Hiszpanów otrzymały też prawo i dołączyliśmy jakby do ojca. Pokrótce tak historia wygląda i oczywiście cały czas myśleliśmy, tutaj pracę dostali wszyscy, dzieci dostały prawo uczęszczania do przedszkoli, do szkół wyższych, bo to w różnym wieku byliśmy. No i siłą rzeczy myśmy tutaj, nas od razu zabrano do przedszkoli i myśmy bardzo szybko, z tego co rodzice nam później mówili, nawet nie wiem czy nie po miesiącu, zaczęliśmy mówić po polsku. No i tak już nam zostało. W domu mówiło się zawsze po hiszpańsku i do tej pory mówimy po hiszpańsku. No ale to była ulica, to było podwórze, to było przedszkole, szkoła. Część z nas zaczęła wracać, znaczy, bo zawsze to było, to rodzice podtrzymywali ten wielkie marzenie powrotu, a my jakby zapuszczaliśmy korzenie coraz bardziej tutaj. To ciężko już w pewnym momencie myśleć o powrocie, tym bardziej, że nie bardzo jest do czego. Myśmy tutaj pokończyli szkoły, studia, mamy zawody konkretne. Pamiętam, że parę razy było przede mną stawiana taka wizja powrotu do Hiszpanii, może nawet czasowego, bo miałem też propozycję pracy już na uniwersytecie w latach 80. I muszę powiedzieć, że dzięki Bogu jakby nie musiałem do końca się decydować, bo za mnie zadecydowano. Ale to, że właśnie przyjaciół tutaj się ma, że całe życie właśnie jest z tym związane, no to się nie da tego życia tak przenieść. Niemniej jakby moi przyjaciele z dzieciństwa, Hiszpanie tacy jak ja, decydowali się na powrót i to też już, ale to być może jakieś inne sentymenty, melancholie, więzy rodzinne swoje, a jakby prawda taka ekonomiczna swoje. No, tu ma się pracę, a tam nie jest zagwarantowana ta praca, to oczywiście trudno się decydować na taki krok. Dla mnie to, że byłem dwujęzyczny, jakby cały czas żyłem jakby na pograniczu, czy na dwóch obszarach kulturowych, no, też w jakiś sposób wpłynęło na to, że postanowiłem, że wybrałem tę polonistykę, no, w sensie, że pogłębienia, jakby, prawda, będę miał konkretny fach. I nawet były takie próby po ukończeniu polonistyki w 1971 roku. Pojechaliśmy na kilka miesięcy z rodziną do Hiszpanii. Ja między innymi po to, żeby zobaczyć, czy przypadkiem jakaś praca by się nie znalazła. I rozmawiałem z panią Gabrielą Makowiecką, która wówczas na Uniwersytecie Madryckim prowadziła coś w rodzaju takiego zakładu języka polskiego, prawda? Uczyła języka polskiego. I szczerze mi powiedziała, że ona ledwo dla siebie może znaleźć studentów, to co dopiero jakiej konkurencja przybędzie w mojej osobie. O dziwo teraz by nie było problemu z tym, bo te katedry języka polskiego czy zakłady istnieje już w kilku uniwersytetach, także wcale nie myślałem o tłumaczeniach. Ale przyjaciele wiercili mi dziurę w brzuchu cały czas, że a tego nie znają, a o tym słyszeli, ale nie wiedzą. Więc jakby dla przyjaciół zacząłem tłumaczyć i to poezję. Tak to się zaczęło. Najpierw był taki cykl wierszy Federico García Lorca, poeta w Nowym Jorku, który wówczas tylko parę wierszy było przetłumaczonych z tego cyklu, a ja wówczas jako 20-letni człowiek wydawało mi się, że to jest jeden z najwspanialszych i szkoda, że mało znanych w Polsce cykli wierszy. I to przetłumaczyłem dla przyjaciół. O dziwo to nigdy nie ujrzało światła dziennego. Tak? Zostało w szufladzie, nawet nie jestem w stanie tego odnaleźć. Wtedy nie przywiązywałem do tego większej wagi. Znaczy, oczywiście, że gdzieś tam w perspektywie było, że jak to wypieszczę, skończę, no to oczywiście opublikuję. Ale chyba cały czas myślałem, że to jest niedopieszczone, że to jeszcze cały czas nie to. Później zaczęła się wielka przygoda, która wywołana była i przez przyjaciół z polonistyki, którzy jakby zwrócili mi uwagę, że... Bo ja cały czas, ja siedziałem po uszy w literaturze polskiej i tylko mnie literatura polska interesowała, współczesna, i to ja przyjaciółom mówiłem, że należy czytać, nie wiem, Tadeusza Nowaka, Edwarda Redlińskiego, młodego pisarza, który wówczas zadebiutował, Wiesław Myśliwski. Tym żyłem, poezją polską. I nie zauważyłem, że tu zaczyna docierać literatura iberoamerykańska. A moi przyjaciele zaczęli chodzić z grą w klasy pod pachą, zaczęli czytać Ernesto Sabato, Alejo Carpentiera, Carlosa Fuentesa. Zaczęto jakby też potrzebować recenzji z tych książek i w ten sposób jakby wszedłem w kontakt z dwutygodnikiem wówczas Nowe Książki, którego ówczesna redaktorka naczelna, pani Zenona Macurzanka, po prostu zamówiła u mnie recenzję z pierwszych tomów serii Wydawnictwo Literackie, wtedy zainaugurowało Proza Iberoamerykańska. No i zacząłem pisać te recenzje, siłą rzeczy musiałem się coś niecoś o tej literaturze dowiedzieć, no więc zacząłem czytać. W tym samym roku, w 1971, pojechałem do Hiszpanii i już wiedząc, że coś się dzieje wokół tej literatury, wróciłem z całą walizką książek. I między innymi wśród tych książek była maleńka książeczka Mario Vargas Llosy, nosząca tytuł Szczeniaki, która mnie uwiodła od razu. Znaczy już w trakcie czytania wiedziałem, że muszę to przetłumaczyć, żeby przeczytać to przyjaciołom. Też raczej nie myślałem jeszcze o publikacji. W ogóle nie wiedziałem, jak się to robi, żeby coś opublikować. Przyjaciele wysłuchawszy, bo ja to czytałem im, bo to jest taka książka, w której bardzo istotna jest taka dialogowość, język mówiony, no, powiedzieli, że to trzeba opublikować, po prostu wydrukować. No i poszedłem do wydawnictwa PIW, do Państwowego Instytutu Wydawniczego, żeby zapytać się, czy nie są tym zainteresowani. Oni odpowiedzieli, że są, że znają w ogóle tę książkę, że znają tak i zamierzają polski przekład wydrukować, ale że polski przekład będzie przygotowywać pani Zofia Hondzyńska. No, a w tym momencie zwątpiłem w swój przekład, uznałem, że ktoś taki jak pani Zofia Hondzyńska, no to pewnie zrobi to kongenialnie. Niemniej pozwoliłem sobie, nie wiem skąd tyle bezczelności miałem, pozwoliłem się skontaktować z panią Zofią Hondzyńską, żeby zapytać się po prostu, czy ona rzeczywiście zamierza to tłumaczyć, bo wiedziałem, że ona ma szereg zamówień, bo ja już mam gotowy przekład, prawda? Nie wiem, czy dobry, ale już... I okazało się, że pani, że oczywiście wydawnictwo tak proponowało jej to, ale ona, prawdę mówiąc, nie brała tego jakby poważnie pod uwagę. Jej argumentacja mnie zupełnie powaliła i zadziwiła, bo powiedziała mi, wie pan, ja nigdy nie byłam w Limie, a rzecz się dzieje w Limie, w stolicy Peru, i jakby nie bardzo czuję te klimaty. A ja o tyle byłem zdruzgotany tą argumentacją, że pani Zofia oczywiście spędziła parę lat w Buenos Aires i rzeczywiście znała świetnie Argentynę i klimaty argentyńskie. Tam się czuła najlepiej, stąd ten Julio Cortázar. Ja z kolei w ogóle nigdy tam nie byłem. Nie tylko w Limie, ale w ogóle w Ameryce Łacińskiej. I wtedy i dotąd. Nie dojechałem tam. Uznałem, że argumentacja jest w ogóle przedziwna, znaczy, że jej nie rozumiem.